Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji uchyliła dziś decyzję władz Warszawy z 2010 roku w sprawie nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej 43. Uznano, że przy jej wydawaniu doszło do rażącego naruszenia prawa, między innymi w zakresie zasady obiektywizmu i bezstronności. Decyzję tową w 2010 roku podpisał bowiem Jakub R., będący wówczas wiceszefem Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Później roszczenia do nim miał uzyskać brat Adam, przedał nieruchomość. Sprawa kasy przy ulicy Marszałkowskiej 43 budziła wiele kontrowersji, ponieważ w momencie sprzedaży była zamieszkiwana przez lokatorów. Był to drugi tego typu przypadek badany przez komisję. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że wydanie decyzji przez miasto w znaczący sposób pogorszyło sytuację faktyczną i prawną lokatorów. Dodał, że dzisiejsze orzeczenie daje im nadzieję na normalne życie.
Trzech błędów popełnionych przez prezydenta miasta ołecznego Warszawy w tym postępowaniu. Mamy żadnej wątpliwości, że ta decyzja reprywatyzacyjna powinna być uchylona. No i co istotne, to daje bardzo dużą nadzieję, szanowni państwo, mieszkańcom na to, że wreszcie mogli spokojnie sobie ułożyć życie, bo w tej kamienicy, jak i w poprzednich kamienicach, jak państwo słyszeliście, ci ludzie mieszkali od 12, 10, 20 lat w zależności od osoby i mówili, że do czasu postępowania reprywatyzacyjnego im naprawdę się tam dobrze żyło. To była zgrana społeczność lokalna. I nagle przyszedł wielki huragan, postępowanie reprywatyzacyjne, tutaj 2000 zł za grunt i proszę bardzo, życie tych ludzi zostało zniszczone.
Dzisiejsze orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej zakłada zwrot nieruchomości miastu, a decyzję dano rygor natychmiastowej wykonali. Strony postępowania mogą się od niej odwołać do komisji, a potem do sądu administracyjnego. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotka się dziś z młodymi lekarzami z porozumienia rezydentów OZZL. Spotkanie poświęcone będzie kwestiom wynagrodzeń, które medycy określają jako głodowe. Szef resortu zapowiedział dziś rano na antenie Polskiego Radia, że chce przedstawić im bardzo wyraźną ofertę. Jak mówił, ministerstwo otrzymało środki na wsparcie specjalizacji, w których jest największe zapotrzebowanie na młodych lekarzy. Środki te mają być przekazane między innymi na chirurgię, pediatrię czy medycynę rodzinną i ratunkową. Wiceprezes porozumienia rezydentów OZZL Damian Patecki na taką propozycję patrzy jednak sceptycznie.
Jestem generalnie zmęczeni cały czas słuchaniem zapewnień, propozycji, a to, o czym dzisiaj minister zdrowia w Trójce, naszym zdaniem nie poprawi sytuacji. My rozumiemy tę propozycję w ten sposób, że minister zdrowia z około 20 specjalizacji, które są deficytowe, chciałby ograniczyć tą liczbę tylko do 6. Tymczasem lekarzy brakuje w każdej specjalizacji. To nie można powiedzieć, że zapewnienie lekarzy w tych 6 zapewni bezpieczeństwo zdrowotne Polakom, ponieważ tak mówię, to wszystkie specjalizacje powinny być deficytowe. Ja tutaj rozumiem założenie ministra zdrowia, żeby w sytuacji ograniczonych środków uczynić część specjalizacji bardziej atrakcyjnych. Niemniej jednak my stoimy na tym stanowisku, że nie tędy.
Na 2 października lekarze rezydenci od kilku tygodni planują strajk głodowy. Niewykluczone, że przyłączą się do niego także inne zawody medyczne zrzeszone w porozumieniu zawodów medycznych. Protest pomimo dzisiejszych rozmów z ministrem zdrowia najprawdopodobniej zostanie odwołany. Lekarze rezydenci, jak mówi Damian Patecki, nie wierzą już bowiem, że RES przedstawi im konkretne propozycje dotyczące zmiany ich sytuacji. Dodaje, że będą to zapewne kolejne obietnice, których przez ostatnie 2 lata usłyszeli już za dużo. Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić swoje kontrahenta, czy uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki. Takie zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Dziś po południu w Sejmie odbędzie się debata na ten temat. Ustanie narzędzie, które ma chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Jest nim możliwość złożenia wniosku o informację do Krajowej Administracji Skarbowej. Poseł Gabriela Masłowska z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że jest to jedna z ustaw, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zmiana przepisów jest związana z potrzebą stosowania prawa do działalności KAS.
Gdyby pozostawić przepisy niezmienione ordynacji, dotychczasowe, to rodziłoby wątpliwości, które podnosili czasem podatnicy, że Krajowa Administracja Skarbowa czy organy podatkowe nie mają prawa na życzenie innych podmiotów udostępniać informacji, które wynikają z analityki, którą one prowadzą względem niego. Więc żeby tu była jednoznaczna interpretacja przepisów, potrzebna jest także zmiana ordynacji podatkowej.
Poseł poinformowała, że wystąpienie przedsiębiorcy o zaświadczenie nad kontrahenta będzie odpłatne, ale są to niewielkie opłaty na poziomie 17 zł. O wydanie takiego zaświadczenia przez KAS będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold zbierze się dziś na niejawnym posiedzeniu. Jej członkowie mają przede wszystkim ustalić listę i program przesłuchań kolejnych osób, które powinny zeznać w sprawie spółki Marcina P. Tym razem chodzi o świadków związanych z policją i służbami specjalnymi, mówi naszej redakcji członek komisji poseł Jarosław Krajewski.
To jest również bardzo istotna kwestia, jak funkcjonowały służby specjalne, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i co działo się od 2009 roku, czy policja i ABW monitorowały zagrożenie płynące ze strony firmy Amber Gold. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że wystąpimy o przesłuchanie takiego świadka, jak minister Jacek Cichocki, osoba, na którą powoływano się podczas rozmów z panem Marcinem P. w kontekście które miałyby wpływać na działania instytucji publicznych wobec podmiotów z grupy Amber Gold.
Wczoraj komisja przesłuchała byłego rzecznika i członka Rady Nadzorczej Amber Gold Michała Forca oraz byłego dyrektora Biura Szkoleń Spółki Mirosława Ckiego. Obydwaj zapewniali, że nie uczestniczyli w tym procederze Marcina P. i stawiali się w roli poszkodowanych. W ocenie posła Krajewskiego taka postawa wyraźnie pokazuje, jak osoby, które współpracowały z Amber Gold, postrzegają aferę z udziałem tej spółki. Polityk dodaje, że dla wielu osób, które straciły zaufanie do instytucji państwa w latach 2019, rzuca to też nowe światło na temat tego, jak ta funkcjonowała od środka. Amber Gold powstała na początku 2009 roku. Firma miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim procentowaniem inwestycji. Ostatecznie oszukała prawie 19 tysięcy osób na łączną kwotę 851 milionów złotych. I tą informacją zakończyli wiadomości w Radiu Maryja.